słuchasz Weszło FM.
Ach tak, tam się po gruzie zaczyna dzisiaj, ale to jest czwartek, samo południe wjechało na Weszło FM. Witamy wszystkich, my już też jesteśmy w komplecie w studiu, czyli oczywiście tradycyjnie Igor Błachut.
Dzień dobry.
I Adam Probosz, witam państwa. Naszym gościem jest dzisiaj Dominik Omiotek.
Dzień dobry.
Dominik, ja o tobie mówię czarodziej fizjoterapii, a ty się zgodzisz z taką nazwą?
Nie. Ja z czarami nie mam niczego wspólnego, absolutnie. Ale jest to coś, co często się pojawia w różnych moich rozmowach z pacjentami, czy pewnie też pacjentów z innymi terapeutami, że jesteśmy trochę czarodziejami. No, nie ma w tym żadnej magii, jest tylko wiedza, ciężka praca i to wszystko.
No wiesz, jeżeli przychodzi facet, tak jak kiedyś miałem przyjemność tego doświadczyć i tak sobie jeździ po twoim ciele i nagle znajduje ten punkt, dotyka i po prostu coś się dzieje, no to zakrawa trochę na czary.
Ale to jak ma boleć, to...
To co, to też byś znalazł?
Też bym znalazł, tak.
Ale Dominik to robi precyzyjnie, on tam trafia gdzie najbardziej boli.
No właśnie.
No niestety, te terapie w większości przypadków są związane jakoś z bólem, ale to, tak jak fizjoterapeuci mówią, my nie wywołujemy bólu, tylko my ten ból niszczymy. Także znajdujemy go precyzyjnie na podstawie wywiadu, diagnozy, badań. I go niszczymy.
Dominik, zacznijmy od początku, bo ja pamiętam ten moment, kiedy się spotkaliśmy po raz pierwszy, kiedy ty mi zacząłeś opowiadać te wszystkie historie, których ja nie miałem pojęcia o powięzi, o twoim pomyśle na podejście do fizjoterapii. Wtedy to podejście ogólne było troszkę inne. O tym się tak dużo nie mówiło. Ty przebijałeś się przez jakiś czas, ty próbowałeś, pamiętam, trafić do środowiska kolarskiego, do drużyny, no bo dodajmy, że ty sam jeździsz, jesteś mistrzem Polski w Mastersach, jesteś mistrzem świata z Antiochana, więc masz trochę tych osiągnięć na rowerze, ale w tej fizjoterapii trudno ci się było przebić jakby do samego tego środowiska, bo ciągle ten twój pomysł no tak nie do końca przekonywał. Powiedz, czym przekonałeś? Robiłeś kongres kolarski i tak dalej, a dzisiaj masz gabinet w Krakowie, gabinet w Pabianicach, gabinet w Warszawie i nie możesz się opędzić od pacjentów. Jak to się wszystko wydarzyło i na czym polega twoja metoda? W jaki sposób ty pracujesz?
10 lat temu otwierałem pierwszy swój gabinet fizjoterapii. No to oczywiście tradycyjnie, tak jak uczyłem się na studiach na uczelni, prądy, lasery, ultradźwięki, inne tego typu rzeczy, na które wydałem mnóstwo pieniędzy, tylko nie potrafiłem pomagać pacjentom.
No ale zawsze... Sugerujesz, że to w ogóle nie działa, czy że działa w ograniczonym stopniu?
Znaczy ja nie sugeruję, bo to jest udowodnione naukowo.
Że nie działa.
Że nie działa. I do tej pory próbuję, zastanawiam się, nie potrafię znaleźć odpowiedzi na to pytanie, dlaczego jest to tak.
Kosztuje tak. Fajnie to, bo jest fajnie wystarczający powód.
Natomiast jakby...
Jak powiesz laser, wiesz, to brzmi.
Tak, to brzmi od razu.
No tak, ale tak jest z wieloma rzeczami, chociażby z bólem dolnego odcinka pleców, gdzie jak kogoś bolą plecy, to pierwsze co to, no dobra, no to trzeba zrobić rentgen, prześwietlenie, może jakiś rezonans najlepiej magnetyczny albo tomograf. No a badania naukowe, i to wiele tych badań, mówią wprost, że jedynie do kilkunastu procent, już nie pamiętam dokładnie, chciałbym, że tak powiem, zmyślić, ale to jest do kilkunastu procent diagnoz dolnego odcinka pleców ma potwierdzenie w badaniach obrazowych. A robi się.
No dobrze, czyli całą resztę diagnozuje się z powietrza, czy
nie,
czyli z wywiadu?
Absolutnie nie z powietrza, ale to wszystko, jest, że tak powiem, wszystko w swoim ciele ma jakąś jakość skonstruowane. Jeżeli znamy tą anatomię, fizjologię, to jesteśmy w stanie powiedzieć dokładnie, precyzyjnie, co, gdzie i jak. Jeżeli mamy jakieś zaburzenie czucia, no to ono będzie nam się objawiało w konkretnych miejscach, w konkretnych dermatomach będziemy to zaburzenie czucia mieli. Jeżeli na przykład będziemy mieli...
Używa wyrazów.
Tak, ja dzisiaj czytałem jego artykuł w ostatnim numerze Szosy, połowy nie rozumiem, także spokojnie przygotujmy.
Jeżeli mamy drętwienie w jednym palcu, no to wiemy, że nie ma takiego nerwu w ludzkim organizmie, który unerwia czuciowo jeden palec. Więc jeżeli mamy tego typu zaburzenie, no to wiemy...
Szukamy przyczyny niekoniecznie w tym paluszku, tylko gdzieś indziej, prawda?
To wiemy, że nie jest to problem układu nerwowego. Więc jakikolwiek zabieg operacyjny jest w tym momencie bezsensowny i bezcelowy, a niestety takie rzeczy się dzieją.
No czekaj, no dobra, to wiedziałeś, że przypuszczam, że z własnego doświadczenia też, bo to najczęściej się człowiek przekonuje sam, jak się wybierze na jakąś taką terapię na zasadzie, że no to walniemy panu tam trochę prądów, wirówek, to na pewno jakieś tam dolegliwości przejdą. Sprawdziłeś, nie działa, no i co dalej? Jak to nie działa, to co działa?
Cały czas, że tak powiem, jeżdżę, próbuję, szukam nowej wiedzy, nowych podejść i to nie jest tak, że to ja czymś się chciałem przebić. To ja nie jestem tutaj żadną absolutnie osobą, która nie wiem, coś tworzy, czy coś odkrywczego zrobiłem, tak? Po prostu zacząłem pracować tak, jak pracowali w moim odczuciu najlepsi specjaliści na świecie. I jakby to, co robiono w medycynie, to, co zaczęło się sprawdzać w medycynie, zacząłem to akurat, może jako jeden z pierwszych, czy jeden z niewielu, zacząłem przekładać na język sportowców i na język kolarzy, tak? I to było takim szokiem. Praca z powięzią, czy ogólnie by to, co się dzieje dzisiaj, no już dzisiaj nawet bardziej mówi się o pracy z receptorami, no zmieniłaś szalenie podejście do leczenia bólu, do leczenia kontuzji. Dzisiaj nie potrzebuję kilkunastu terapii, czy kilkudziesięciu terapii, żeby coś poprawić, tylko przychodzi pacjent, diagnoza, konkretna praca i ma być efekt. Tych terapii jest kilka, a nie kilkadziesiąt. I stąd i jakby to jest to tylko i wyłącznie jakby na tym bazowałem. Przez wiele lat nie moi pacjenci śmieją, że ciężko do mnie do gabinetu do Babianic trafić, bo przez ładnych kilka lat nie dorobiłem się tam żadnego szyldu. Nie korzystam żadnych większych reklam, natomiast największą moją reklamą zawsze starałem się, żeby była moja praca.
Tak, no ty jesteś w pewnym sensie rewolucjonistą. Ja bym chciał, żebyśmy jeden termin wytłumaczyli. Nie będziemy tłumaczyć tych wszystkich innych terminów, ale powiedz, co to jest powięź.
Dermoreceptory cię pogięły.
Dermoreceptory mnie pogięły, tak, ale powiedz, co to jest ta powięź, bo ta powięź to od jakiegoś czasu jest takim słowem kluczem, ale to jakby nie wszyscy wiedzą, o co chodzi z tym.
No bo na biologii w szkole
nie uczyli.
O powięzi nie uczono akurat. Były mięśnie, był układ
nerwowy,
tak, kostny, tak. Ale akurat powięź, czyli ten fragmencik pomiędzy, nie załapał się na lekcję.
Nie załapał się, bo mało o tym wiedziano. Tak naprawdę powięź też nie jest jakąś nadtkanką, czy cudowną rzeczą, natomiast stało się, uważam, trochę błędnie i trochę źle się stało, że stało się takim słówkiem modnym ostatnimi czasy. Dzięki powięzi, jest ogromna ilość receptorów. I powięź jest jedyną tkanką w naszym ciele, którą jesteśmy w stanie jakkolwiek zmodyfikować w sposób manualny. Więc poprzez powięź wpływamy na inne układy. A sama powięź, jeżeli mielibyśmy sobie to wyobrazić, to jest to, w czym opakowane, otoczone są wszystkie inne elementy naszego ciała. Wszystkie, łącznie począwszy od mięśni, organów, gruczołów, wszystko, co się w naszym ciele znajduje.
Czyli to taka jakby folia elastyczna, która owija każdy z naszych organów i w dodatku jest doskonale unerwiona.
Więc i kontroluje tak.
Wszystkie ruchy, w związku z tym wszystkie jakieś
procesy współtworzy, że tak powiem, pomaga.
Nietypowe jakieś zachowania, czy mięśnia, czy organu od razu jakby są odczuwane przez tę powięź, no bo ona jest unerwiona i coś tutaj nie tak jest ułożone, jak powinno.
No tak można to obrazowo I trochę skrótowo powiedzieć.
I na tej powięzi ty pracujesz, jakby o pracę nad powięzią oparłeś całe swoje działania, wszystkie. Znaczy, o tym opowiadałeś, tutaj prowadzisz badania cały czas, tutaj cały czas szukasz nowej wiedzy.
No tak jak powiedziałem, no, powięź jest jedyną tkanką, którą jesteśmy w stanie zmodyfikować, natomiast jakby jest, to nie jest tkanka, którą się leczy, no czy tak... To nie jest coś, co leczymy samo w sobie, tak? Tylko przez tą tkankę jesteśmy w stanie wpływać na inne organy, na sterowanie gruczołów, na sterowanie organów wewnętrznych, na sterowanie włókien mięśniowych, ale właśnie poprzez pracę na tkance powięziowej, na tkance łącznej.
No i to była pewna rewolucja, którą zrobiłeś takim swoim myśleniem. Jak mówię, miałeś kłopot, żeby się przebić, tym razem, że tymczasem bardziej, że jesteś w swoich wypowiedziach i poglądach czasem dosyć radykalny, jak na przykład przed chwilą, kiedy mówiłeś o tych wszystkich laserach i innych, że one nie działają. No myślę, że tutaj jakby cię wszyscy posłuchali, to parę gabinetów by upadło.
No ale to nie jest...
Co, ja...
Ale to nie jest... Ale to nie...
Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że faktycznie, no to tak jak
no miałem... tak, no ale zobacz, w ilu gabinetach to jest.
Problem i to, ortopedyczny tak... to mnie wyciągnął dobry fizjoterapeuta tym, że mi tam chciał nogę urwać obmacując, a nie tym, że gdzieś mi poświecono laserem, także.
Ale to nie jest, ale to nie jest tak, że to są moje poglądy. Ja się zawsze opieram o badania i o dowody naukowe. No jeżeli coś nie działa i udowodniono iluś tam, ileś tysięcy osób przebadano i stwierdzono, że nie działa, no to dlaczego ktoś ma twierdzić, że działa?
Ale to dlaczego się tego używa ciągle?
A no to właśnie ja próbuję sobie przynajmniej od 10 lat zadać, znaleźć odpowiedź na to pytanie.
Ale to już odpowiedzieliśmy sobie wcześniej. No to jest
to chyba po prostu...
Jest dobry biznes, więc chodzi. No.
Jest to chyba taka po prostu siła nawyku i pacjenci do mnie też dzwoniąc, mimo że trafiają do mnie pacjenci, no głównie z polecenia. Pytałem się, czy mają przed wizytą zrobić rezonans, tomograf, czy cokolwiek innego. Jeżeli w definicji tych badań czytamy, że są to badania z grupy badań dodatkowych, wykonywanych w celu potwierdzenia lub ewentualnie wykluczenia jakiegoś schorzenia, a nie element, że tak powiem, podstawowej diagnostyki. I opieranie diagnostyki na podstawie tylko i wyłącznie tego jest błędem w sztuce lekarskiej, a niestety tak to się dzieje często.
Czy masz już teraz wielu naśladowców? Czy jakby ta wiedza staje się coraz szerzej dostępna? Czy coraz więcej fizjoterapeutów zaczyna w ten sposób pracować?
Myślę, że tak, że coraz więcej fizjoterapeutów pracuje w ten sposób, bo jakby no są poparciem tych tez są pacjenci, którzy wychodzą z problemów, które wydawałyby się nie do rozwiązania, czy problemów, które trwały po kilkanaście lat. Nagle okazuje się, że kurczę, no, to nie było nic strasznego, jakiś mały problem i nie boli.
Mówiłem, że czarodziej, no.
To może pójść jakąś piosenkę, bo mi tu w plecach trochę łupie teraz, to w przerwie ogarnijmy temat.
To Dominik przyjmuje, chociaż ja rzeczywiście ostatnio przypadkiem trafiliśmy się na autostradzie do Krakowa samochodami jadący, bo tak ciężko go spotkać poza tymi kursami. No rzeczywiście w tej chwili powiedziałeś mi, że musiałeś już, znaczy, że chcesz przyjąć pracownika
już
po to, żeby
mam,
się...
Mam.
Odciążyć troszkę od tej pracy, no bo nie jesteś w stanie tych wszystkich gabinetów sam ogarnąć.
No nie, no już mam, zaczynam zbierać, że tak powiem, team, który pracuje w dosyć podobny sposób i jakby opierając się o te same rzeczy, no tak, żeby tym pacjentom pomagać, no tak jak się powinno im pomagać, no. No niestety, chociaż biorąc pod uwagę już ten ból w dolnym odcinku plecu, to w zależności też od badań, to w krajach rozwiniętych od kilku do nawet spotkałem się badania, w których mówią, że 36% populacji raz w roku doświadczy bólu w dolnym odcinku pleców. I jakby to są, a w...
To jest oczywiste, bo według medycyny wschodu dolny odcinek pleców odpowiada za problemy finansowe, także to wszystko pasuje, przynajmniej raz w roku każdego może sieknąć.
Ale mówiłeś mi dzisiaj, że tematem twojej pracy doktorskiej jest jakby obalenie mitu, że siedzący tryb życia sprzyja jakimś schorzeniom właśnie.
Tak, rozwijaniu się bólu w dolnym odcinku pleców. No nie ma badań naukowych na... mimo że jakby to też jest pewien... nawyk, tak się mówi, że to od siedzenia, ale nie ma badań naukowych, które mówią o tym, że siedzący tryb pracy czy życia wpływa na powstawanie bólu w dolnym odcinku pleców. Zawsze jest coś więcej. I jakby powięź właśnie daje nam możliwość myślenia o organizmie jako całości. Jakby to, co najbardziej dziwi zawsze moich pacjentów, to że przychodząc z bólem stopy, bardzo często tej stopy w ogóle nie dotykam. W ogóle mnie nawet często nie interesuje. No, bardzo często już zajmuje mi się na przykład, nie wiem, przytoczmy problem kolarzy, to bardzo częstym przyczynem bólu kolan u kolarzy są problemy jelitowe. Są problemy niestrawności, jakichś zaburzeń trawiennych, czy nawet
wrażliwych. Ma do kolan, przepraszam.
No, to się pewnie coś tam odkłada, nie tak jak powiem.
Nie, absolutnie. Nie.
No, pytam, cię, są... tak, pytam cię wprost, bo chcę, żebyśmy jakby jasnym językiem są... o tych rzeczach rozmawiali. Dlatego...
Jelita to są wszystko i tylko i wyłącznie połączenia mechaniczne. Jeżeli jelita pracują źle, nie tak jak powinny być, powodują napięcia na swoim opakowaniu, czyli na otrzewnej, która łączy się z kolejnymi strukturami, które się łączą z powięzią szeroką uda, czyli z powięziami na kończynie dolnej przez miednicę, i to, żeby zlikwidować napięcie na kolanie, trzeba pracować
zmienić
na...
dietę.
Tak, dokładnie. No. Albo wyeliminować i zlikwidować napięcia na jelitach. I tak na przykład mam nadzieję, że się nie obrazi. Tutaj mieliśmy taki przykład z Karolem Domagalskim, który przyszedł do mnie i mówi, że kolana go bolą, że wyklucza go to z treningu. Jedyne, co trzeba było zrobić, to popracować trochę na przedniej stronie ciała. Bóle kolan zniknęły, nie powróciły. Zmieniona dieta.
A co odstawił?
A nie wiem tego dokładnie. Mhm. No bo tu już jakby nie jestem w stanie jakby na podstawie tego, co ja robię w gabinecie, stwierdzić, co tak naprawdę jest, no jakby
powodem. Tym czynnikiem, który...
Co, dietetyk wtedy wchodzi? Co wchodzi dalej? Bo jeżeli ty stawiasz taką diagnozę, no to kto dalej tutaj o tym decyduje?
No to już najczęściej jest to chyba najbardziej, że tak powiem, skuteczna jest jednak metoda prób i błędów i szukania tych produktów, które powodują nadwrażliwość. Mhm. Natomiast jakby no są, jest mnóstwo testów, które sprawdzają, czy mam jakieś nietolerancje, nadwrażliwości na pewien rodzaj pokarmów, natomiast ich skuteczność też w badaniach naukowych
jest
różna. Tak, także sam nie mam zbyt wielu doświadczeń z tymi testami, więc nie jestem jakby w stanie na podstawie własnych doświadczeń powiedzieć, na ile one są wiarygodne. Natomiast no, najbardziej wiarygodna jest metoda prób i błędów. No.
Ale to by się zgadzało z takim, powiedziałbym, nawet dosyć powszechnym doświadczeniem, które chyba ma każdy dorosły, przynajmniej facet, uświadomiony, że pewien typ posiłków, a nawet powiedziałbym napojów, powoduje bóle głowy. Mimo, że tu żołądek, a tu głowa, to tak samo daleko jak kolana, powiedziałbym, więc to zupełnie się zgadza.
A pewne posiłki go drażnią.
A pewne posiłki go drażnią też,
jest, tak. Jest coś takiego.
Że jak się zje na przykład na ostro, to potem piecze zupełnie gdzie indziej. Także...
Tak, psychicznie też go czasem drażnią, tak. No to, oczywiście, że tak, czekajcie, bo się ten, dobra, Igor, to teraz ty do Dominika z plecami.
Z plecami, a ty pójdź muzyczkę.
Bo do Dominik zażyczył sobie dzisiaj, zapytałem go jego życzenia muzyczne. Chyba Aerosmith jeszcze w naszej audycji nie było. No to teraz będzie.
Słuchasz Weszło FM.
Siemano, jestem ministra kolarstwa, wjechałam na weszło.com. Słuchajcie mnie w radiu, będę mówić coś z niczego, czyli prosto z mojej głowy.
No właśnie, ministra kolarstwa na weszło.com wjechała, a myśmy wyjechali na weszło FM, ale w każdym razie jesteśmy i no ja myślę, że wiele osób słucha tego, co mówisz, z dużym zainteresowaniem, ale jest też wiele osób takich, które znowu będą cię traktowały jako tego, który rewolucję chce wprowadzać, szarlatan, i mówić nam, że wszystko, co my wiemy, czego używamy, jest niedobre. No, przyzwyczaiłeś się już do takiej pozycji?
Chyba już się przyzwyczaiłem, no ale co zrobić? No.
A przecież wiesz, no każdy jest wolnym człowiekiem, może sobie wybrać. Jeden może taką metodę, a drugi taką.
Zawsze to powtarzam swoim pacjentom. Byłem trochę uparty w tym, co robiłem. Nie zwracałem uwagi na to, co robią inni. Chciałem się pewnym rzeczom podporządkować. Wydaje mi się, że tak jak jest teraz, jest super. Nie mam na co narzekać. Moja praca mnie strasznie cieszy, a przede wszystkim cieszą mnie efekty. Efekty tej pracy i to, jak widzę, jak pacjenci reagują i że te ich problemy nie powracają mimo jakichś tam kolejnych przebytych lat, to ci pacjenci nie wracają, przysyłają innych pacjentów, ale sami jakby nie wracają.
Dużą grupę twoich pacjentów stanowią ludzie jeżdżący na rowerach, czy teraz to się już wymieszało, masz różnego rodzaju pacjentów?
Z reguły nie jest to jakieś porażające, że tak powiem, grupa osób. Może być około 30% to są kolarze. Ja też nie związałem się z żadną grupą na stałe, bo uważam, że dla fizjoterapeuty jest to najgorsze, co może być, związać się z pewną grupą osób, bo tak naprawdę najbardziej rozwijające to są przypadki i
niespecyficzne
i, że tak powiem, z ulicy, jak przychodzi pacjent i zbieram od niego wywiad i muszę wziąć pod uwagę to, że miał przebytą chorobę nowotworową, jakąś transplantację, czy jakieś inne choroby autoimmunologiczne, czy nadciśnienie, nadżerki, jakieś bakterie, przebyte rzeczy, to wszystko, że tak powiem, muszę sobie poukładać w czasie i w chronologii pewnej, jakby wydobyć z tego jakiś sens i spróbować zrozumieć ciało pacjenta i jak temu ciału pomóc, jakby odwrócić ten problem pierwotny. O tyle pracując, że tak powiem, ze sportowcami, z tą samą grupą osób non-stop, no to już jest w pewnym momencie tylko profilaktyka i to nie rozwija.
A powiedz mi, bo myślę, że komfort jednak pracy ze sportowcami jest o tyle większy, że oni są bardziej świadomi swojego ciała i oni, jeżeli ich pytasz podczas wywiadu, zakładam, że pierwszy raz trafia do ciebie człowiek, który, nie wiem, no, jeździ teraz, ma jakiś kłopot, przychodzi, no to on ci powie: przebyłem jakąś tam chorobę, tutaj miałem taki uraz, tutaj, nie wiem, jakiś stan zapalny, jem tak i tak, trenuję tyle i tyle. I ty masz wywiad pełny, natomiast jak przychodzi do ciebie facet z ulicy,
nie zgodzi.
To ja nie jestem przekonany, czy ludzie są aż tak świadomi tego, ile czynników wpływa na to, co im się dzieje w środku. Boli go ręka, natomiast się na tej ręce będzie skupiał.
Nie zgodziłbym się w tym za bardzo. Może kiedyś też tak może kiedyś sądziłem. Natomiast jakby czynniki, które ja biorę pod uwagę, są tak daleko idące, że nawet sportowcy nie są w stanie jakby z automatu mi odpowiedzieć. Więc jakby ta sztuka zbierania wywiadu to też jest sztuka i rzeczy, które są mi potrzebne. No muszę bardzo dokładnie pytać i muszę też, bardzo często oceniam od razu przy wejściu, kim jest pacjent, jak on się zachowuje, jaką jest osobą i jak prowadzić z nim dialog, żeby dowiedzieć się tego, czego chce się dowiedzieć. No często zdarzają się oczywiście takie sytuacje, chociażby, no nie wiem, czy miała pani jakieś, czy miała pan, pani jakieś problemy jelitowe? Nie, nigdy. Czy coś się dzieje z pani żołądkiem? Nie, wszystko jest w najlepszym porządku. A czy może pani jeść wszystkie pokarmy? Nie, no oczywiście, że nie. Nie mogę jeść tego. I jakby jest to rzecz, z którą się spotykam na co dzień. I jakby, no to też jest jakby no, kwestia doświadczenia, że po iluś tam tysiącach tych pacjentów, których przerobiłem, a w tych systemach pracy, jakby ta rotacja tych pacjentów jest duża, no bo to nie są terapie, które trwają w nieskończoność. To są jedna, dwie, trzy sesje i następny, bo tam to już jest skończone, wyleczone, zapomniane. Więc jakby to jest kolejna historia, kolejna zabawa, kolejne wyzwanie. Więc jakby no, można się tego nauczyć, jakby nauczyć się pytania o to, czego chce się dowiedzieć. Natomiast jakby pytania muszą być dość, doświadczenie mnie nauczyło, że pytania muszą być dość precyzyjne, a często jest tak, że w trakcie terapii jeszcze o pewne rzeczy dopytuję, tak? Bo jeżeli nawet czegoś mi brakuje w tym wywiadzie, to ja pewne napięcia już jestem w stanie wyczuć. I jeżeli już mam tego pacjenta na stole, że tak powiem kolokwialnie, zaczynam badać, prowadzić tą palpację, no to widzę, jak te napięcia się układają, które są większe, które są mniejsze, które są pierwotne, które
znowu
są...
Znowu słówko użył.
Palpacje.
To badanie przez palce.
Palce, no tak.
To wtedy jakby to też mi daje pewne informacje, które do przetworzenia, więc jestem w stanie się dopytać.
Jesteś w stanie się dopytać i on wtedy, faktycznie coś tam. A powiedz mi, czy, no bo mówimy tutaj, że przychodzi człowiek z problemem, ty jako ten magik go uzdrawiasz, ale czy jesteś także takim wujem dobrym, który na do widzenia mówi: słuchaj, tutaj problem został rozwiązany, ale na przyszłość unikaj, nie wiem, czegoś tam, jeśli chodzi o jedzenie, to może nie twoja działka, ale jakichś, nie wiem, niespecyficznych ruchów albo chodzenia w butach na wysokim obcasie, to zwłaszcza panowie, prawda, mają ten problem.
Tak, tak, tak. Ten...
Ewentualnie...
Ale nie przyznają się.
Rzadko się przyznają, no właśnie, chyba że już na stole. Albo, nie wiem, jakichś zamaszystych ruchów, nie wiem, rękoma, biodrami, no coś, co może sprawić, że problem jakiś powróci, bólu w ciele.
Generalnie to staram się powiedzieć moim pacjentom, że żyj tak, jak chcesz żyć, i rób to, co ci sprawia przyjemność, i rób to, co lubisz robić. I jakby zawsze walczyłem z tym, że no dobra, jak pana bolą plecy, jak pan się schyla, to nie schylaj się. No, proste rozwiązanie. No tak, no, zawsze starałem się
boli
myśleć...
Boli przy oddychaniu, to nie oddychaj.
Nie oddychaj, no,
tak. Zawsze starałem się myśleć w ten sposób, dlaczego boli przy oddychaniu i co zrobić, żeby móc oddychać, a nie bolało. I jakby to zawsze mówię swoim pacjentom. Natomiast jakby to, co staram się przekazać swoim pacjentom, to, żeby mieli jak najwięcej różnorodnego ruchu, żeby wykorzystywali, żeby poruszali się trochę, to naprawdę nie potrzeba wiele inwestycji czasowej, żeby zapewnić sobie naprawdę komfort życia. Jeżeli gdzieś tam wyjeżdżam na jakieś zgrupowania, obozy z zawodnikami, czy to z amatorami, no to zawsze takie zajęcia, że tak powiem, prowadzimy i pokazuję tym osobom, jak to może wyglądać. A też, że tak powiem, zawsze zastanawiam się, co robił człowiek pierwotny, że jak jakby natura nas stworzyła, zaprogramowała, żeby tych bóli nie było. I tak no, naprawdę...
Nie wiemy, czy ich nie bolało tak naprawdę, no bo...
No pewnie czasem
za wiele
krótko bolało. Oni mieli takie maczugi i różne takie inne przyrządy, żeby sobie ten ból sprawić, ale ja myślę, że wiem, na czym polega problem z twoim podejściem do terapii. Problem jakby z punktu widzenia wielu innych zajmujących się fizjoterapią. No po prostu to wszystko, o czym opowiadasz, pokazuje, że tak, po pierwsze, wymaga to bardzo dużej wiedzy. Po drugie, no, trzeba spędzić dużo czasu, żeby taki wywiad naprawdę porządny przeprowadzić. To musi trwać. A potem jeszcze chcesz terapię zakończyć jak najszybciej. No to się kompletnie nie opłaca.
Opłaca się.
No z punktu widzenia takiego, wiesz, no to jak...
Nie,
jak
mam dlatego,
te,
dlatego
jak nie robię takiego wywiadu, mam te wszystkie, wiesz, lasery, ale... ten, tu mówię panu, tu 20 sesji, tu 40, tu ten, to dużo
ale
prostsze,
tak jak, wiesz, tak,
trwa
tak...
i...
Tak jak powiedziałem, zbieranie wywiadu to też jest sztuka i to, co kiedyś zajmowało mi 40 minut, dzisiaj zajmuje mi, powiedzmy, nie wiem, 5-10 i jakby jestem w stanie jakby dowiedzieć się to, czego chcę, bo jakby jedno się wiąże z drugim. Tu nie chodzi też o to, żeby wiedzieć o pacjencie dokładnie wszystko, tylko chodzi o to, żeby zrozumieć, jak jego organizm budował pewien problem. I jakby odwrócić ten proces, jakby cofać się w czasie i dopytać się, że tak powiem, znaleźć tą pierwotną przyczynę, od której się wszystko zaczęło, która spowodowała wytworzenie pewnych kompensacyjnych, czyli jakby no wyrównujących następnych zmian w ciele. Jeżeli dotkniemy tych pierwotnych problemów, to ta terapia naprawdę trwa bardzo szybko, jest ekspresowa tak naprawdę i wcale nie jest jakoś długotrwała. Uważam też,
ale
że jest...
niezależnie od problemu? Mówisz, że nie jest długotrwała, niezależnie od tego, jak bardzo i jak jakby rozległe są te dolegliwości?
No to i tak jest... Oczywiście są rzeczy, których z punktu widzenia, że tak powiem, mechanicznego nie możemy, nie jesteśmy w stanie wyleczyć, jeżeli mówimy
albo,
o jakichś...
Albo zrobić to od razu.
Jeżeli... To, co jesteśmy w stanie wyleczyć, to jest z reguły w pięciu sesjach się wszystko zamyka. Natomiast jeżeli są problemy jakieś bardziej złożone czy patologiczne, no to już wtedy musimy odesłać to takiego pacjenta do konkretnego specjalisty. No ale to też należałoby wyłapać w trakcie naszego badania czy w trakcie zbierania wywiadu, że coś tu jest nie tak i że to może nie jest działka dla nas, tylko dla konkretnego specjalisty. A to też do tego też wbrew pozorom bardziej potrzebna jest nam wiedza, anatomia, fizjologia, aniżeli jakieś specjalistyczne badania.
Ale ty mówisz o jakichś takich skomplikowanych urazach mechanicznych w rodzaju jakiegoś złamania z krzywym zrośnięciem się, z przemieszczeniem, albo jakieś zwyrodnieniowe historie w kręgosłupie na przykład? O tego typu, czy?
No, zmiany zwyrodnieniowe akurat też są rzadkim problemem. Znaczy inaczej. Bardzo często się o nich mówi, natomiast bardzo rzadko powodują stricte zmiany, stricte problemy bólowe. Więc jakby to też można sobie zdiagnozować i stwierdzić, czy to faktycznie jest zmiana zwyrodniowa, jakiś tam problem kostny, czy jest to zmiana w obrębie torebki stawowej, w obrębie tego, co otacza ten kręgosłup, i wtedy to jakby rozluźnić i wyprowadzić ten ból. No oczywiście, jeżeli no najcięższa jest praca gdzieś tam z osobami starszymi. Mówiąc starszymi, nie mówię o osobach, które mają 50 czy 60 lat, bo to są osoby młode, tylko osoby starsze, to są osoby,
Adek,
które...
chce być dla mnie miły.
Nie, zauważyłem.
Dobrze wiesz, że mam wielu kolegów, kolarzy amatorów w twoim wieku, jeszcze starszych, którzy też na samym początku patrzyli do mnie, na mnie trochę tak, kurde, przyszedł jakiś młodzian i próbuje jakieś rewolucje tutaj uskuteczniać, a dzisiaj pukają do gabinetu, jak tylko coś się...
Mówisz o starszych, czyli takich 70-80, kiedy już delikatna jest struktura i można tak, niechcący... Tak, tak.
To raz, a dwa, że często są w organizmie patologie czy problemy, z którymi, na które jakby nie mamy wpływu. I nie jesteśmy w stanie, możemy leczyć w tym momencie to tylko i wyłącznie objawowo. Ale to też wtedy jesteśmy w stanie to zbadać i stwierdzić, że tak to wygląda, taki jest problem i ma pani takie, a nie inne możliwości, tak to będzie wyglądało. To, co mi zawsze, do czego ja zawsze dążyłem, to, żeby zrozumieć i wiedzieć, co się dzieje. Bo jeżeli będę wiedział, co dolega mojemu pacjentowi, to narzędzia już sobie jakoś dobiorę. Natomiast jeżeli nie będę wiedział, co mu jest, tylko będę testował narzędzia, no to się może skończyć naprawdę tragicznie.
No dobra, to teraz w takim razie będzie wywiad w drugą stronę. Uwaga, uwaga.
Spowiedź u proboszcza.
Zapraszam.
Wywiad w drugą stronę. Mimo że staram się pomagać ludziom i analizować wiele czynników, to po rozmowie z moją, to jeżeli chodzi o moje dzieci, to tutaj chyba jestem, mam największe problemy. Pamiętam taką sytuację, kiedy mój ukochany syn został pierwszy raz z tatą, sam w domu. Moja żona wyszła z koleżankami. No i nakarm go, daj mu butelkę, tu masz wszystko naszykowane, tylko odejdziesz. Butelkę kładziesz, śpi. O, niestety nie zadziałało. I nie chciał spać. I co go położyłem, to Jurek wstawał w łóżeczku. No i tak się męczyłem. W końcu zasnął. Moja żona wróciła. No i jak tam? Mówię, że masakra. Nigdy więcej nie zostaje z dzieckiem sam w domu. Był złośliwy. Mówię, nie chciał iść spać. Niemożliwe. A mówię, no nie chciał pójść spać. Położyłeś go? Przykryłeś go? Tak. A butelkę mu dałeś? Nie.
No, facet bez butelki nie zaśnie, z tej prostej prawdy nie znasz?
Właśnie nie. Więc chcąc pomagać wszystkim, czasem wśród moich najbliższych mam największy problem.
Czasem najtrudniej na własnym podwórku, dokładnie.
I to by było chyba na tyle.
Ale jaki to stres musiał być, nie? Że...
Tak. Nigdy więcej nie dostanę z dzieckiem.
Tak, miało być tak łatwo, miło i przyjemnie. On marudził.
Tak, no to się z dziećmi sprawdza sporadycznie, powiem tak. To tak łatwo, łatwo, prosto i przyjemnie, tak? Szczególnie z tymi mamy.
Ale to przy każdym kolejnym rośnie odporność już na...
No nie wiem. I też bym się nie zgodził.
No ja też tutaj nie byłbym do końca taki przekonany. Słuchaj, Marcin napisał, audycja powinna dziś trwać 3 godziny, bo za dużo info naraz, a pasowałoby omówić kilka przypadków bólu, ale sam pisze, wiem, że tego się nie da bez badania czy wywiadu z pacjentem. A jesteś w stanie powiedzieć o jakimś takim rodzaju bólu, z którym się najczęściej spotykasz, czy rodzaju dolegliwości? Wróćmy do ludzi jeżdżących na rowerach, bo no, no jakby nasza audycja jest o rowerach. Generalnie jest jakaś taka dolegliwość najczęstsza?
Badania naukowe, powiem znowu.
Mówią, ale nie że... jako dolegliwość. Znaczy...
mówią, że najczęstszym problemem wśród kolarzy jest ból w dolnym odcinku pleców. Podobnie jak i w większości populacji. Dalej jest to problem kolan. Jakby to są te główne przyczyny, z którymi się, że tak powiem, sportowcy czy kolarze do mnie zgłaszają. Natomiast jakby podłoże
właśnie, tego... To są główne objawy, a przyczyny?
Tak. Klasyką tłumaczenia było zawsze, że za mocno było, że się ktoś tam przesilił, w związku z tym weszło mu w krzyż albo weszło mu w
kolana. Tak. Mi lekarz ortopeda też, jak miałem 18 lat i kazał skończyć z jazdą na rowerze i powiedział, że ty chłopcze, to wylądujesz u mnie na stole za rok czy za dwa maksymalnie. Masz kolana w takim stanie, że one się do niczego nie nadają. Miałem 18 lat, czyli ładnych kilkanaście lat temu, jeżdżę po 20 parę tysięcy kilometrów na rowerze rocznie, nie mam w ogóle, nie wiem co to jest ból.
Ale co się stało? Sam sobie pomogłeś?
Tak, oczywiście.
To znaczy wtedy zacząłeś właśnie się jakby wgłębiać w te
sprawy? Też, ale to... natomiast jakby to nie była, to wszystko jakby wyszło przy okazji. Ja nie zająłem się, że tak powiem, tym co robię, dlatego żeby samemu sobie pomóc, to raczej przyszło w drugą stronę, że w trakcie zgłębiania mojej wiedzy, chęci bycia dobrym w tym co robię, nagle zacząłem się zastanawiać, kurczę, tam coś było nie tak. Ci trenerzy, ci ludzie, z którymi ja miałem do czynienia, błądzili, oni nie wiedzieli, co mówią. Niestety spora część tych osób w dalszym ciągu funkcjonuje w społeczeństwie i co mnie boli, co zawsze uczyłam, że jakby przekreślić czyjeś marzenia jakiegoś dziecka jakąś nieroztropną diagnozą czy wypowiedzią jest bardzo łatwo. I to zawsze starałem się, że tak powiem, przekazywać swoim pacjentom, z ludźmi, z którymi się spotykam, żeby może jednak nie do końca tak ślepo wierzyli w takie radykalne stwierdzenia, że koniec, kropka. Zwłaszcza, że no, w moim odczuciu, w mojej wierze, ruch powinien być czymś dobrym, czymś, co nam pomaga, a nie czymś, co nas niszczy. No oczywiście, no, w tym roku też mi się zdarzyło połamać, ale takie rzeczy się zdarzają.
Mhm. A myślisz, że no bo ruch, okej, to pełna zgoda, że jak ktoś się rusza, to jest zdrowszy zazwyczaj. A czy duża intensywność i objętość też? No bo w przypadku treningu kolarskiego, to ta objętość to jest sporo. Sam mówiłeś o 20 tysiącach przejechanych. Myślę, że dla przeciętnego słuchacza to są jakieś abstrakcyjne historie. To samochodem się może zdarzyć, ale niekoniecznie na rowerze.
No umówmy się, kolarstwo nie jest zdrowym sportem, na pewno. Wynika to z tego, że wbrew pozorom na rowerze nie mamy prawie w ogóle ruchu.
No nóżki tylko chodzą głównie.
I to w małym zakresie. Mm. Wysiłek fizyczny jest bardzo duży, który powoduje, że nasz organizm się przebudowuje, tworzone są nowe włókna, które przy braku ruchu, przy braku odpowiedniego ruchu i zakresu ruchomości powoduje to, że tak kolokwialnie mówiąc się zarastamy w tych pozycjach kolarskich, czyli z takimi okrągłymi plecami, z odchyloną głową do tyłu. No tak to wygląda.
No, czyli ogólną rozwojówkę trzeba dorzucać.
Najprostszym takim rozwiązaniem są te codzienne codzienny zestaw ćwiczeń, typu 10 ruchów w każdym stawie, w każdym kierunku, i to naprawdę rozwiązuje większość problemów. Dokładnie. Wstać 5-10 minut wcześniej, poruszać się, po treningu przerolować, czy jakby z rolkami, z homorollerami, ale też nie tylko i wyłącznie jak prelasowały nogi, no to tylko nogi, tylko zawsze całe ciało.
No właśnie, to jest też, co często powtarzasz, że zawsze całe ciało, że to jest jakby strasznie, strasznie ważne, że to jest podstawa.
Oczywiście, że to jest podstawa, bo to, gdzie my odczuwamy jakiś problem, gdzie ten problem nam się pojawia, jest zawsze ostatnim elementem. A przyczyna dolegliwości, a problem, a objawy są zupełnie innymi rzeczami. Żeby wyleczyć czy zrozumieć swoje ciało, zawsze cofam się do tych pierwotnych rzeczy. Natomiast jeżeli nie wiemy, czyli nie jesteśmy medykami, nie jesteśmy specjalistami medycyny, nie wiemy, jak szukać tych przyczyn, to jedynym logicznym rozwiązaniem wydaje się praca z całym ciałem w celu przebudowania włókien kolagenowych w naszych tkankach, tak, żeby we wszystkich kierunkach, we wszystkich płaszczyznach były równomiernie rozłożone, żeby nie powodowały jakichkolwiek napięć.
A, czyli jak w medycynie Dalekiego Wschodu, zasada przepływu energii równomiernego przez
Ale
cały organizm.
Ja mimo, że tutaj cały czas mówię o badaniach naukowych i jakby jestem mocno osadzony, że tak powiem, z kulturą Zachodu, to jestem, im więcej się uczę, tym bardziej jestem zafascynowany tym, że Chińczycy wiedzieli to już
dawno wiedzieli.
Już dawno wiedzieli i nie trzeba było być ignorantami i mówić, że nie mają pojęcia o tym, co mówią, tylko wziąć to, co mówili na warsztat, to bylibyśmy z medycyną 4000 lat do przodu, a nie
teraz odkrywali teraz.
Tak,
na nowo
rzeczy jakieś odkrywcze, które już są stosowane od wielu, wielu lat. Meridiany energetyczne to nic innego jak nasze popularne na Zachodzie łańcuchy mięśniowo-powięziowe. Te same linie, inaczej nazwane. Lepiej wytłumaczone, owszem, lepiej zbadane, owszem, ale to już było.
To samo, tak.
Punkty, które ja wykorzystuję w swoich terapiach, w większości pokrywają się z punktami akupunkturowymi. Oczywiście, ja sobie biorę jeszcze pod uwagę jakby całą historię od narodzin pacjenta, jakby to, jak te problemy się rozwijały, i szukam jeszcze bardziej pierwotnych przyczyn. Natomiast jakby to już gdzieś było. Z tym się spotkaliśmy i naprawdę często nie warto szukać jakichś niesamowitych środków farmakologicznych czy jakichś niesamowitych terapii, rodzajów zabiegów operacyjnych. Czasami wystarczy mądrze podejść do właściwie najczęściej wystarczy mądrze podejść do organizmu i problemy znikają.
Czyli najmądrzejsi bylibyśmy wtedy, kiedy byśmy mieli połączyć przez te 4000 lat tą chińską medycynę z naszymi badaniami i wyciągać z tego wnioski.
Tak jak... myślę, że tak, że to myślę, że to było czymś fantastycznym. No.
To jest tak, pamiętam kiedyś Dalai Lama powiedział, że te lata, które społeczeństwa Zachodu spędziły na dążeniu do tego, żeby podbić kosmos, żeby polecieć na Księżyc, jakby Tybetańczycy spędzali na poznawaniu swojego wewnętrznego kosmosu. No, że to była ta różnica.
Każdy do czegoś doszedł w swojej działeczce.
Dokładnie. Dokładnie, teraz kwestia tego, co uznamy za ważniejsze, albo czy będziemy potrafili to połączyć, bo ja myślę, że ideałem byłoby połączenie tak naprawdę.
Myślę, że to znaczy, są...
Jakbyśmy latali w kosmos bogaci wewnętrznie, to by nie było chyba złe, nie?
Ale pojechaliśmy w audycji kolarskiej.
Nie, co?
No dobrze. No.
Rower sprzyja rozwojowi wewnętrznemu.
Tak, jest dużo czasu na myślenie, to prawda.
Też tak masz, że sobie czyścisz głowę na rowerze?
Tak, zwłaszcza dlatego też uwielbiam wyjeżdżać na rowerze. To jest jakby największa z moich chyba pasji, to co w kolarstwie lubię najbardziej, to jeżdżenie po różnych miejscach, czy to w Alpach, czy gdzieś w Hiszpanii, jak jest w Polsce zimno, ciemno, czy gdzieś na Kanarach, czy w jakichś innych miejscach. To jest coś fantastycznego. Zatrzymać się. Pamiętam, że dwa lata temu, kiedy wjechałem na małą przełęcz Świętego Bernarda, tak usiadłem, popatrzyłem na to Mont Blanc, wypiłem po włoskiej stronie jedną kawę, drugą kawę, trzecią kawę. Więc gdyby nie zaczęło się ściemniać, to...
Do teraz byś tam siedział.
Bardzo, bardzo możliwe. Pamiętam, że to było takie jedno z takich, z takich miejsc, gdzie po prostu świat stanął, więc no, tu można siedzieć i odpoczywać.
Powiedz mi, Dominik, gdzie można cię szukać? Jeżeli ktoś po naszej audycji pomyśli sobie, o kurczę, może to jest jakiś pomysł, może chciałbym swoje problemy spróbować rozwiązać właśnie u Dominika, to gdzie można cię szukać? Już mówiłem, że bywasz i w Krakowie, i w Warszawie, i w Pabianicach, ale generalnie to gdzie jest takie jedno miejsce, czy jeden kontakt, pod którym można cię łapać?
No najprościej to chyba przez stronę internetową, tam wszystkie kontakty do mnie. Strona niedługo będzie się nazywała trochę inaczej. Na razie jest to blbarbaralucynafizjoterapia.pl.
Czyli ale pod tym adresem można szukać wszystkich informacji. A powiedz mi jeszcze na koniec, no bo już się niestety nam kończy audycja. Czy od czasu, jak zacząłeś się tym zajmować, do dziś sposób myślenia generalny zmienił się o fizjoterapii? O właśnie jest więcej takiego podejścia, o jakim ty mówisz teraz? Czy jest ciągle ten problem, który też zahaczyłeś, że jest mnóstwo ludzi, jakby tych trenerów i tak dalej, którzy ciągle bazują na tym, co wiedzą i nie chcą się rozwijać, nie chcą się posuwać w tym kierunku?
Nie, no oczywiście, jeżeli chodzi o fizjoterapię, to ona się zmieniła niesamowicie. Możemy popatrzeć nawet chociażby, najbardziej jest to chyba widoczne właśnie w Warszawie, w ilości gabinetów fizjoterapeutycznych, co niestety generalnie fizjoterapeuci są coraz lepsi. Natomiast, no niestety, jak i we wszystkim, pojawia się mnóstwo takich, tak samo jak i szkoleń, jak i fizjoterapeutów o dość wątpliwej, że tak powiem, no, skuteczności czy wartości merytorycznej. Natomiast na całe szczęście jakby ci dobrzy są w większości i jest ta chęć rozwoju, chęć poznawania nowych technik, wiedzy, co też jakby rynek chyba napędza, tak? No wiadomo, chcemy być...
I weryfikuje. To nie do końca.
Ja jak pracowałem na uczelni, to zawsze powtarzałem moim studentom, że co ich interesują, jakie mają stopnie. Ich rynek zweryfikuje. Jak będą mieli skuteczność, jak będą skuteczni, to będą mieli pacjentów. Jak nie będą skuteczni, nie będą potrafili...
To im piątka nie pomoże.
To im nic nie pomoże.
No dobrze, a kto by chciał sobie zadać takie ćwiczenie, nie wiem jak to nazwać, z myślenia, czy też poznawania, rozgryzania nowych terminologii, to zapraszam też do czytania artykułów Dominika w każdym numerze Szosy, bo tak jak mówię, no ja się dzisiaj zmierzyłem i tak stwierdziłem właściwie, że połowy nie rozumiem przynajmniej z tego, co tam było napisane, ale na szczęście mam do ciebie numer telefonu, w razie czego mogę zadzwonić i zapytać, jakby trzeba było.
Tak jest.
Dominik, dziękuję ci bardzo za wizytę. Ja czuję, że rzeczywiście trzeba będzie jeszcze troszkę ten temat rozwinąć. Jeśli będziesz w Warszawie, akurat nie będziesz miał pacjenta w któryś czwartek w samo południe, to myślę, że się jeszcze spotkamy.
Kupiłeś sobie wałeczek?
Bardzo
już?
Chętnie.
Wałeczek? Ale mam włosy kręcić, czy...
Nie włosy, tylko ciało. No przecież słyszałeś,
do tych butów na wysokim
że trzeba się rozwałkować całemu, więc pytam, czy sobie już nabyłeś wałeczek, bo ja mam.
Poproszę żonę, żeby mnie rozwałkowała.
Jest taki filmik, który nagrałem razem z Kamilem Gratkiem. Właśnie cały taki instruktaż rolowania. Cały filmik trwa 15 minut, a tak, żeby przerolować naprawdę całe ciało, to naprawdę wystarczy inwestycja rzędu 7-8 minut dziennie. To naprawdę większość problemów nam rozwiązuje. Ja osobiście do momentu, kiedy się nie połamałem w kwietniu tego roku, to nie wiedziałem, co to są dolegliwości bólowe. Tylko i wyłącznie jakby pracą nad rozruchami porannymi, pracą z własnym z rolką.
No wiesz, może... jak Dominik będzie następnym razem, to cię przeegzaminuję.
Dobrze, z rolowania.
Zobaczymy, czy obejrzałeś filmiki, czy...
Dobrze. No. Dominik, wielkie dzięki za
wizytę. Dzięki również.
Na zakończenie będzie drugi kawałek, który sobie zażyczyłeś na dziś, czyli Nirvana, Smells Like Teen Spirit. A wcześniej jeszcze Szymon Wasiak nas zapowie i co? Żegnamy się i zapraszamy serdecznie za tydzień. Tydzień.
Tak jest.
Zapraszam do słuchania Wjechało na Weszło FM, Szymon Wasiak.
Słuchasz Weszło FM.